Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Quantifying the User Experience Practical – Statistics for User Research to praktyczny podręcznik statystyki stosowanej w badaniach doświadczeń użytkownika. Jeff Sauro i James R. Levis kierują go do badaczy UX, projektantów, menedżerów produktu oraz wszystkich osób, które muszą podejmować decyzje na podstawie danych z testów użyteczności. Książka nie traktuje liczb jako ozdobnika w raporcie. Pokazuje, jak przejść od obserwacji zachowań użytkowników do ostrożnych, zrozumiałych wniosków o jakości produktu. Jej punktem wyjścia są typowe pytania praktyczne. Czy nowy projekt jest lepszy od poprzedniego? Ilu użytkowników ukończy zadanie? Jak dokładne są oszacowania oraz jak dużą próbę trzeba zbadać? Autorzy wyjaśniają zarówno dane binarne, takie jak sukces lub porażka, jak i dane ciągłe, np. czas wykonania zadania czy wynik kwestionariusza. Drugie wydanie rozszerza zakres o korelacje, regresje i analizy wariancji. Istotną cechą publikacji jest połączenie uzasadnienia metod z narzędziami. Między innymi formułami Excela i kalkulatorami internetowymi, co ułatwia wykorzystanie statystyki w codziennej pracy badawczej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pomiar użyteczności jako podstawa decyzji produktowych. Główna idea książki polega na tym, że doświadczenie użytkownika można mierzyć w sposób, który jest jednocześnie praktyczny i metodologicznie uzasadniony. Autorzy skupiają się na miarach odpowiadających realnym decyzjom zespołów produktowych odsetku osób, które ukończyły zadanie, czasie potrzebnym na jego realizację, liczbie problemów oraz ocenach zbieranych w ankietach. Każda z tych miar opisuje inny aspekt interakcji. Dlatego nie należy automatycznie zastępować jednej drugą. Wysoki wskaźnik ukończenia zadania nie musi oznaczać krótkiego czasu realizacji, a dobra ocena deklaratywna nie usuwa potrzeby analizy zachowań obserwowanych podczas testu. Książka porządkuje tę różnorodność, rozróżniając dane binarne i ciągłe oraz dobierając do nich odpowiednie sposoby analizy. Ważne jest też odróżnienie wyniku uzyskanego w próbie od szerszego wniosku o populacji użytkowników. Jeśli 8 osób na 10 osiągnęło sukces, nie oznacza to jeszcze, że dokładnie 80% wszystkich klientów zrobi to samo. Statystyka pozwala wyrazić niepewność takiego oszacowania i uniknąć nadmiernej pewności w raportach. Dzięki temu pomiar UX staje się argumentem w rozmowie o priorytetach, a nie wyłącznie zbiorem pojedynczych obserwacji. Po drugie, przedziały ufności i ostrożne wnioskowanie z małych prób. Jednym z centralnych tematów publikacji są przedziały ufności, czyli narzędzie pozwalające opisać precyzję wyniku. W badaniach UX próby są często niewielkie z powodów budżetowych i organizacyjnych. Sam, średni czas, zadania albo sam, odsetek sukcesów może wtedy sugerować większą pewność niż rzeczywiście daje badanie. Autorzy pokazują, że raport powinien uwzględniać zakres rozsądnych wartości, a nie tylko jedną liczbę. Jeżeli oszacowany wskaźnik ukończenia zadania ma szeroki przedział ufności, zespół wie, że wynik wymaga ostrożnej interpretacji lub dalszych danych. Jeśli przedział jest węższy, decyzja może być lepiej zabezpieczona dowodami. To podejście jest szczególnie użyteczne przy porównywaniu wyniku z wymaganiem biznesowym. Pytanie nie brzmi tylko, czy badana próba osiągnęła założony próg, lecz także, czy z dostępnych danych można wiarygodnie twierdzić, że produkt spełnia ten próg w populacji. Książka tłumaczy ten mechanizm bez sprowadzania go do mechanicznego używania wzorów. Podkreśla, że szerokość przedziału zależy między innymi od liczebności próby i zmienności danych. W efekcie czytelnik uczy się komunikować niepewność jako ważną informację decyzyjną, a nie jako techniczny szczegół, który należy ukryć przed interesariuszami. Po trzecie, testy porównawcze i rozróżnienie między różnicą a użyteczną zmianą. Książka analizuje, jak sprawdzać, czy dwa projekty, wersje interfejsu albo produkt własny i konkurencyjny, rzeczywiście różnią się pod względem użyteczności. Jest to bardziej wymagające niż zestawienie dwóch średnich lub dwóch odsetków sukcesu. Zaobserwowana różnica może wynikać z rzeczywistej przewagi jednego rozwiązania, ale może też być skutkiem przypadkowych wahań w próbie. Autorzy omawiają dobór testów statystycznych do rodzaju danych i konstrukcji badania, pomagając rozstrzygnąć, kiedy porównanie jest uzasadnione. Istotne jest przy tym rozróżnienie między istotnością statystyczną a znaczeniem praktycznym. Nawet wiarygodnie wykryta różnica może być zbyt mała, aby uzasadniała koszt wdrożenia, Natomiast brak rozstrzygającego wyniku przy małej próbie nie dowodzi równoważności projektów. Takie rozumowanie chroni przed dwoma częstymi błędami: ogłaszaniem zwycięzcy wyłącznie na podstawie surowej liczby oraz uznawaniem braku istotności za dowód braku problemu. Publikacja wiąże analizę z pytaniami, które organizacje naprawdę zadają. Na przykład, czy projekt spełnia cel albo czy nowa wersja poprawia realizację kluczowego zadania. Dzięki temu statystyka jest przedstawiona jako procedura oceny dowodów, a nie jako rytuał mający automatycznie zatwierdzać preferowane rozwiązanie. Po czwarte, wielkość próby w badaniach sumatywnych i formatywnych Sauro i Lewis wyraźnie rozdzielają dwa cele badań, ponieważ wymagają one odmiennego myślenia o liczebności próby. Badanie sumatywne służy oszacowaniu poziomu użyteczności, ocenie zgodności z celem lub porównaniu rozwiązań. W takim przypadku potrzebna liczba uczestników zależy od oczekiwanej precyzji, wielkości różnicy, którą chce się wykryć, rodzaju mierzonej zmiennej i przyjętego poziomu ryzyka błędu. Zbyt mała próba może nie dać odpowiedzi nawet wtedy, gdy projekt faktycznie się poprawił. Z kolei badanie formatywne ma przede wszystkim ujawniać problemy, które można następnie naprawić. Tutaj użyteczne stają się modele prawdopodobieństwa wykrycia problemów oraz analiza tego, jak często poszczególne problemy pojawiają się u uczestników. Książka nie przedstawia jednej uniwersalnej liczby osób jako rozwiązania dla wszystkich sytuacji. Zamiast tego pokazuje, że sensowna liczebność wynika z celu badania i oczekiwanego rodzaju decyzji. To ważna korekta uproszczonych reguł często spotykanych w praktyce UX. Autorzy uwzględniają także ograniczenia modeli wykrywania problemów. Uczestnicy różnią się między sobą, a problemy nie mają identycznego prawdopodobieństwa ujawnienia. Metody planowania próby mają więc wspierać świadome decyzje, lecz nie zwalniają badacza z oceny kontekstu, zakresu zadań i jakości rekrutacji. Na koniec. Kwestionariusze użyteczności oraz modelowanie zależności w danych UX. Publikacja poświęca miejsce standaryzowanym kwestionariuszom użyteczności. Ponieważ umożliwiają one systematyczne zbieranie ocen użytkowników i porównywanie wyników między badaniami, autorzy nie traktują ankiety jako prostego dodatku po teście. Wynik skali wymaga znajomości sposobu punktacji, ograniczeń interpretacyjnych oraz kontekstu, w którym dane zostały zebrane. Kwestionariusz może uzupełnić dane behawioralne, ale nie powinien bezrefleksyjnie zastępować obserwacji wykonania zadań. Drugie wydanie dodaje również wprowadzenie do ogólnego modelowania liniowego, obejmującego korelacje, regresje i analizę wariancji. Narzędzia te pozwalają wyjść poza pytanie, czy istnieje różnica między dwiema wersjami. Korelacja pomaga zbadać współwystępowanie miar. Regresja umożliwia modelowanie związku wyniku z kilkoma zmiennymi, a analiza wariancji wspiera porównania obejmujące więcej niż dwa warunki. Książka prezentuje te metody jako rozszerzenie repertuaru badacza, nie jako obowiązkowy poziom złożoności dla każdego projektu. Kluczowy pozostaje dobór analizy do pytania i charakteru danych. Praktyczną wartością jest także nacisk na komunikację wniosków prostym językiem. Formuły w Excelu i odsyłacze do kalkulatorów mają skracać drogę od danych do analizy, jednak autorzy przypominają, że narzędzie nie zastąpi rozumienia założeń metody ani uczciwego opisu jej ograniczeń. Podsumowując, książka będzie szczególnie przydatna badaczom UX, specjalistom od użyteczności, analitykom produktu i menedżerom, którzy muszą uzasadniać decyzje na podstawie wyników badań z użytkownikami. Skorzystają z niej także osoby mające podstawowe doświadczenie ze statystyką, lecz potrzebujące przełożyć ogólne pojęcia na konkretne pytania badawcze. Publikacja nie obiecuje, że liczby rozstrzygną każdą decyzję projektową. Uczy raczej, jak formułować pytania, dobierać miary, oceniać niepewność oraz nie wyciągać z danych wniosków silniejszych, niż pozwala na to badanie. Jej praktyczna wartość wynika z połączenia procedur analitycznych z typowymi sytuacjami z pracy UX, oceną realizacji celu, porównywaniem projektów, planowaniem próby i interpretowaniem ankiet. Wyróżnia ją również konsekwentne połączenie wyjaśnienia, dlaczego dana metoda działa, z pomocą w jej zastosowaniu przy użyciu arkusza kalkulacyjnego i kalkulatorów. W porównaniu z książkami skupionymi przede wszystkim na jakościowych technikach badawczych, ta pozycja rozwija kompetencję ilościowego argumentowania. W porównaniu z ogólnymi podręcznikami statystyki pozostaje zaś blisko języka produktów cyfrowych i problemów użyteczności. Najwięcej zyskają czytelnicy, którzy chcą raportować wyniki jasno dla interesariuszy, a zarazem zachować metodologiczną rzetelność. to książka referencyjna do wielokrotnego używania, zwłaszcza gdy trzeba zdecydować, jakiej analizy potrzebują konkretne dane i jak przedstawić jej wynik bez technicznego żargonu. Jeśli chcesz nas wesprzeć je w Sauro, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.